Nasi tu byli. To niezwykłe opowieści o ludziach i miejscach. Poznaj polskie historie z każdego zakątka świata. Podcast realizowany przez Instytut Polonika.
Dzień dobry, dzisiaj zaczynamy trochę ze śmiechem, ponieważ temat odcinka podcastu Nasi tu byli, którego gościem jest Marta Szymska, kierownik działu programów dotacyjnych w Instytucie Polonika, będzie, chciałam powiedzieć wesoły, ale myślę, że trochę się pośmiejemy, a przynajmniej mam taką nadzieję. Dziś z Martą porozmawiamy o programie Wolontariat, programie dotacyjnym Instytutu Polonika, czyli takim programie, gdzie jak ktoś potrafi lub może lub chce raczej nauczyć się pisać wniosek, może otrzymać dofinansowanie na realizację projektów, których kluczowym elementem jest wolontariat i może ten projekt zrobić za granicą i też trochę w Polsce. I po tym bardzo długim wstępie będę zadawać dużo pytań Marcie. I Marta, co to jest wolontariat?
Na wolontariat to jest nieodpłatna praca na tak naprawdę dowolną rzecz. No, w tym momencie jest to na rzecz ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą.
To jest bardzo kluczowe słowo, którego użyłaś, nieodpłatne, czyli działania w ramach tego programu, o którym dzisiaj mówimy, to nie są działania, na których uczestnicy mogą zarobić dużo pieniędzy.
Nie. Ale program pokryje im koszty i dojazdu, i pobytu, czyli zakwaterowanie, wyżywienie, pokryje zakup niezbędnych narzędzi do pracy, pokryje honoraria dla ekspertów, którzy będą pilnować, żeby ta praca była na poziomie odpowiednim. A poza tym, co jest zupełnie niemożliwe wręcz do wycenienia, a jest bezcenne, to są doświadczenia, które się zbiera w takich działaniach oraz niesamowite przygody, które się przeżywa.
To prawda, bo jak pojedzie się raz, to łapie się tego bakcyla i już chce się pojechać następny raz, więc myślę, że, bo to nie pierwsza odsłona programu Wolontariat, że są też takie stowarzyszenia, fundacje, takie osoby, które kolejny raz składają.
Oczywiście, jest bardzo wiele takich organizacji, które cyklicznie co roku po prostu robią swoje działania i już po raz kolejny do nas składają i z sukcesem otrzymują te dotacje. Aczkolwiek, tak powiedziałaś, tak lekko o tych wnioskach, że to tak nauczymy się i może złożymy.
No właśnie, bo chciałam tak zacząć, tak wiesz.
To właśnie, żeby nie wprowadzić słuchaczy w błąd, ponieważ tak naprawdę jakość wniosku i to, co jest w nim napisane,
to
jest właśnie kluczowy warunek, czy się otrzyma dotację, czy nie, bo nawet jeżeli jest organizacja wspaniała, o wspaniałych zasługach, a napisze słaby wniosek, no niestety eksperci czytają tylko to, co widzą na papierze. I oceniają właśnie tylko to. Ale plusem, proszę się nie przerażać, ponieważ my jesteśmy bardzo otwarci na pomoc, więc jeżeli ktoś na przykład składałby pierwszy raz do nas jakiś projekt, to my naprawdę bardzo chętnie takim organizacjom pomagamy, doradzamy, na co zwrócić uwagę. Nawet możemy sprawdzić, przeczytać, prawda, takie robocze wersje wniosku, na
co zwrócić
uwagę.
Do określonego terminu, prawda?
Oczywiście, tak, no bo już jak jest proces naboru, no to już nie ma takiej możliwości.
To prawda, potwierdzam, program dotacyjny jest bardzo życzliwy i bardzo pomaga. Natomiast ja chciałabym wrócić do tego terminu wolontariusz, dlatego że bardzo wielu osobom wolontariat, to z czym się kojarzy, to z pomocą w schroniskach dla zwierząt, w wyprowadzaniu zwierząt. W szkole często dzieci z klas starszych opiekują się młodszymi dziećmi w świetlicach i to jest w ramach wolontariatu. Jakbyś mogła, mogłabym Cię poprosić o opowiedzenie, na czym polega wolontariat dla dziedzictwa? Na czym to polega? Bo to jest taka rzecz dla niektórych czasami może być niezrozumiała i być może z tego powodu czasami we wnioskach widać pewne niezrozumienie tematu. O co chodzi?
Chodzi o to, aby pojechać w dane miejsce i wiedzieć już w jakie miejsce, a nie jakieś przypadkowe. Nie chodzi o to, żeby zrobić sobie wycieczkę. bo taki wniosek nie przejdzie po prostu. Wycieczki krajoznawczo-turystyczne, nawet historyczne nie
przejdą.
Nawet
na Antarktydę nie przejdą.
Nie przejdą. To musi być jednak konkretna praca wykonana na rzecz danego miejsca. I na przykład najprostszą formą jest pojechanie na cmentarz, gdzie albo jest to polski cmentarz na terenie Ukrainy czy Białorusi. No teraz na Białoruś nie jeździmy, ale kiedyś jeszcze do niedawna można było tam robić projekty, czy Litwy, czy Łotwy. Może być to polski cmentarz, czy w Czechach, bądź cmentarz, na którym znajdują się polskie historyczne nagrobki i można po prostu posprzątać ten cmentarz. Z racji, że mamy do czynienia z obiektami historycznymi, należy do nich podchodzić ostrożnie, dlatego konieczny jest taki specjalistyczny nadzór, najlepiej konserwatora. Ale program pokrywa wynagrodzenie dla takiego specjalisty, który opiekuje się po prostu pracami, nadzoruje je, żeby nie zniszczyć zabytku.
Rzeczywiście takim doskonałym przykładem, dlaczego jest to potrzebne, jest na przykład rzecz, która dla niektórych wydaje się bardzo oczywista, czyli jedziemy na zabytkowy cmentarz, posprzątamy, weźmiemy karczer i wyczyścimy karczerem nagrobki. No nie robimy tego.
Nie, owszem, jest taka możliwość, ale jeżeli zezwoli na to nadzorujący konserwator, bo po prostu można wodą obłamać, prawda, różne detale, można ten nagrobek poniszczyć.
Tak samo jak samodzielnie nie wpadamy na tak genialny pomysł, jak na przykład zabranie ze sobą dobrych markerów i pomalowanie napisów markerami.
Ale nawet nie tylko markerami, bo i to się oczywiście zdarza, ale nawet farbami, bo tak, nie wiemy jakimi farbami i nie wiemy jak. A potem, prawda, takie napisy wykonane nieprofesjonalnie szpecą taki nagrobek zamiast go upiększyć.
No dobrze, czyli możemy zrobić super fajny projekt, to może być bardzo wiele różnych rzeczy, które chodzą nam po głowie. Musimy mieć wolontariuszy, 75% wszystkich uczestników, prawda?
Tak.
To muszą być wolontariusze. Część zadań musi być wykonana poza granicami kraju. I teraz, żeby złożyć taki wniosek, nie wystarczy, że przeczytam tę informację albo wysłucham ten podcast i pomyślę, dobra, złożę wniosek. Kim ja muszę być, kim muszę mieć status, żeby móc to zrobić?
Do programu mogą składać wnioski wyłącznie albo organizacje pozarządowe, albo instytucje kultury, ale takie, które nie są współprowadzone przez ministra kultury, oraz kościoły i podmioty reprezentujące związki wyznaniowe.
Czyli możemy się połączyć, na przykład fundacja albo stowarzyszenie z jakimś kościołem i jeszcze z kimś?
Oczywiście, że można, chociaż najważniejszy tak naprawdę i też dodatkowo punktowany jest partner zagraniczny, najlepiej w miejscu realizacji zadania, bo to świadczy o tym, że już taka współpraca została nawiązana. No i wiadomo, że jak się ma na miejscu już kogoś przychylnego, to ta praca będzie łatwiejsza. Jeżeli się pojawią jakieś problemy, prawda, w innym kraju, to taki partner zawsze pomoże.
To teraz podsumowując, uwaga, wymyślam. Nie wystarczy, że nawet jeśli jestem NGO-sem, obudzę się rano i pomyślę, że chcę coś zrobić dla dziedzictwa, otwieram mapę, trafiam na Dominikanę, piszę wniosek i jadę. Trzeba udowodnić to, że jest się zaangażowanym i że ten projekt ma sens, prawda?
Tak. Szczególnie w przypadku no właśnie jakichś takich dalekich destynacji, odległych, ponieważ wiadomo, że to są wtedy nie tanie projekty, prawda? Taki projekt na przykład w Stanach Zjednoczonych. Więc komisja naprawdę bacznie przygląda się
sensowności
wydatkowania takich dosyć dużych kosztów. Ale to wcale nie jest niemożliwe, tylko że w wyniku realizacji projektu wolontariackiego, na przykład w Stanach, no to musi powstać konkret w wyniku realizacji.
Czyli pojechanie i posprzątanie dwóch nagrobków niekoniecznie jest...
Nie ma szans.
Nie ma szans. Rozmawiam dzisiaj z Martą Szymską, kierownikiem działu programów dotacyjnych w Instytucie Polonika. Czy masz takie projekty, które rzeczywiście, no bo już od kilku lat przy tym jesteś i jesteś bardzo blisko, czy masz takie projekty, które jak je widzisz, to po prostu czujesz w sercu, tak, to jest genialny pomysł?
Większość projektów jest taka, bo każdy jest wyjątkowy na swój sposób, mimo że mogą być to podobne w formule projekty, czyli na przykład właśnie sprzątanie tych cmentarzy. Ale różni ludzie, różne grupy wiekowe jeżdżą na takie działania, więc jakby spotykają się z różnymi doświadczeniami i każde jest bardzo wyjątkowe, więc nie chciałabym wyróżniać naprawdę, że jakiś jest bardzo wyjątkowy, a inny jest mniej wyjątkowy. Każdy jest wyjątkowy na swój sposób, aczkolwiek są oczywiście w opowieściach projekty mniej i bardziej spektakularne. Na pewno spektakularnym takim projektem jest projekt, który na szczęście będzie już realizowany po raz kolejny w tym roku, a po raz pierwszy złożono go w zeszłym roku. I to złożyli leśnicy z Rady Ogrodów Botanicznych w Polsce na projekt rewitalizacji ogrodu botanicznego założonego przez polskiego przyrodnika i podróżnika Ludwika Młokosiewicza w Lagodeki. W Gruzji.
Kojarzę tą sytuację, bo Młokosiewicz był w jednym z odcinków Polajniki serialu dla dzieci. Więc no to super, to fantastyczny
tak,
projekt.
Tak, i po prostu wyniki tego projektu przeszły nasze najśmielsze oczekiwania, ponieważ panowie w ramach wolontariatu przygotowali w pełni profesjonalny projekt rewitalizacji ogrodu super. Botanicznego. A w tym roku będą realizować już pierwszą część tej rewitalizacji, więc ja jestem bardzo podekscytowana.
Czyli to jest ten moment, że czekasz na te wyniki i chcesz to zobaczyć?
Tak, no oczywiście, no w ogóle bardzo się cieszę, bo to jest zupełnie co innego niż większość, prawda, bo większość to oscyluje wokół jednak cmentarzy, zabytkowych kościołów, zabytkowych.
To trochę takie bezpieczne projekty, nie? Sprzątanie. Ale myślę o tym, że jak pierwszy raz składasz wniosek, to wydaje się być bezpieczne.
Ale to zależy, kto ma jaki pomysł, ponieważ są też bardzo ciekawe projekty inwentaryzacyjne, prawda, gdzie niekoniecznie trzeba iść i sprzątać te cmentarze, ale dokonać inwentaryzacji. Już mówimy o pewnej profesjonalizacji tej inwentaryzacji, ponieważ mamy przecież super podręcznik inwentaryzatora, który naprawdę bardzo ładnie, chyba przystępnie, wydaje mi się, opisuje ten proces inwentaryzacji, a to już jest działalność taka naukowo-badawcza, bardzo potrzebna, bo przecież w instytucie mamy bazę, prawda, którą musimy uzupełniać i każdy kolejny cmentarz jest świetnym kolejnym nabytkiem do tej bazy. Więc można to robić. Można robić badania i kwerendy w archiwach przeróżnych, w muzeach za granicą, tylko już wtedy mówimy, to są już takie profesjonalne tak naprawdę działania, więc efekty muszą być profesjonalne, prawda? Bo to nie o to chodzi, żeby sobie pojechać do fajnych muzeów i je pozwiedzać i przy okazji spisać, co widziałem.
I zrobić kilka zdjęć.
Tak, i zrobić kilka zdjęć i za to zapłacimy. No właśnie, no nie, nie.
Nasi tu byli. Marta, gdzie najdalej byli wolontariusze?
Stany Zjednoczone, tak? Afryka, dokładnie Afryka, już po raz drugi. Harcerze po prostu jeżdżą do krajów centralnej Afryki, śladami uchodźców, którzy szli razem z armią Andersa przez Afrykę, trafiali do różnych krajów afrykańskich, tam się osiedlali, tam mieszkali kilka lat, tam też umierali, tam zakładali szkoły, budowali kościoły, budowali osiedla. I to są niesamowite historie, bo teraz oczywiście ich tam nie ma, ale są po nich ślady, są po nich cmentarze. Jeżeli osiedle przetrwało, bo i takie są sytuacje, że te osiedla stoją do dziś i mieszkają w nich po prostu mieszkańcy tamtych krajów, Afrykańczycy, i to jest super, ponieważ w harcerze, jadąc tam, przywracają tą pamięć o tych Polakach. i w ogóle promują historię Polski, w ogóle mówią, co to jest Polska. I w ogóle ci ludzie mogą w ogóle dowiedzieć się, że proszę, tutaj taki odległy kraj był częścią historii tego, prawda, afrykańskiego kraju, tego czy innego. I proszę, tu są po nich ślady. Nie przyszli rujnować, prawda, nie przyszli mordować, tylko przyszli z otwartym sercem i chęcią właśnie budowania czegoś. I to są takie bardzo pozytywne historie.
Po pierwsze mam takie odczucie, jak cię słucham, że mówisz o tym z ogromną pasją. I rzeczywiście z bardzo dużą energią. I to jest bardzo fajne, jak się z tobą rozmawia. I w związku z tym przyszło mi do głowy takie pytanie, czy masz takie poczucie, że trochę zarażasz tym bakcylem dbania o nasze dziedzictwo? Że jakby szerzysz tą wiedzę o tym, że to wszystko się dzieje i że są takie miejsca na świecie?
No, chyba należę do kręgu tych ludzi właśnie w Polsce, którzy kochają swój kraj, więc kochają dziedzictwo tego kraju. Nasze losy trudne bardzo spowodowały, prawda, że te polskie ślady są obecne na całym świecie, z czego teraz tak naprawdę możemy korzystać. I ta nasza historia obecnie ułatwia tak naprawdę promocję naszego kraju, bo ci Polacy byli po części obecni wszędzie. No wszędzie można znaleźć ślady polskiej emigracji, co bardzo ułatwia moim zdaniem promowanie obecnie naszego kraju.
Wczoraj z kimś rozmawiałam, kto zadał mi pytanie, czy są takie miejsca, gdzie nie ma polskich śladów na świecie. Chwilę mi musiało zająć zastanawianie się, no chyba wszędzie jesteśmy.
Też mi się zdaje, że chyba wszędzie jesteśmy. Naprawdę, wszędzie. Naprawdę, jak nas nie wywieźli,
to pojechaliśmy.
To musieliśmy uciekać sami gdzie indziej, prawda?
To prawda.
Taka jest nasza historia. My tak naprawdę promujemy nasz kraj. Pokazujemy, że tutaj jest taki kraj, który dużo przeżył. Ludzie to wszystko przetrwali. Proszę bardzo, jesteśmy w całkiem moim zdaniem niezłej formie. Przetrwaliśmy te wszystkie krwawe, straszne historie. Dużo się z tego nauczyliśmy. Także ja uważam, że mamy co w ogóle promować, jeżeli chodzi o nasze dziedzictwo kulturowe, materialne i niematerialne, także fajnie.
Czyli podsumowując, jeśli jest fundacja, stowarzyszenie, warto śledzić stronę Instytutu Polonika i zapamiętać nazwisko Marta Szymska.
No, zapamiętać stronę polonika.pl, program wolontariat. Zawsze mamy nabór co roku w marcu.
Ale można od lutego śledzić stronę.
Ale zachęcam,
czekać.
Jeżeli ktoś właśnie pierwszy raz szczególnie chce składać, to naprawdę zachęcam do kontaktu. My naprawdę pomożemy, powiemy, na co zwrócić uwagę. Powiemy na przykład prosto z mostu, jeżeli pomysł jest nietrafiony, to też powiemy, że
tak,
nie warto tracić energii.
Dokładnie. Bardzo dziękuję. Naszym gościem była kapslokiem boldem Marta Szymska.
Dzięki.
Nasi tu byli. Podcast realizowany przez Instytut Polonika. Więcej informacji znajdziesz na www.polonika.pl.